Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Papież Leon XIV w tych dniach zachęcał Polaków do troski o Kościół i ojczyznę na wzór kardynała Stefana Wyszyńskiego, który, jak przypomniał, pomimo uwięzienia pozostał pasterzem wiernym Chrystusowi. Papież mówił o tym w słowie do Polaków, którzy wzięli udział w audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra.
Saluty pellegrini polacchi.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziś wspominamy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, waszego prymasa tysiąclecia, który w czasach prześladowań Kościoła w Polsce, pomimo uwięzienia, pozostał pasterzem wiernym Chrystusowi. Poprzez ofiarę i dialog budował jedność w Kościele i społeczeństwie. Niech jego świadectwo inspiruje was do troski o Kościół i ojczyznę. Serca wam błogosławię.
To nasza wiara daje nam siłę i pozwala nam dostrzec światło Jezusa w naszym życiu, powiedział Leon XIV do afrykańskich pielgrzymów w Bazylice Watykańskiej. Papież niespodziewanie pojawił się w świątyni na zakończenie jubileuszowej mszy o pokój dla Afryki, zorganizowanej przez ambasadorów z Czarnego Lądu.
To nasza wiara daje nam siłę. To nasza wiara pozwala nam dostrzec światło Jezusa Chrystusa w naszym życiu i zrozumieć, jak ważne jest życie wiarą. Nie tylko w niedzielę, nie tylko podczas pielgrzymek, ale każdego dnia. Abyśmy byli przepełnieni nadzieją, którą tylko Jezus Chrystus może nam dać. I abyśmy wszyscy razem nadal kroczyli zjednoczeni jako bracia i siostry, wielbiąc naszego Boga, uznając, że wszystko, co mamy i czym jesteśmy, jest darem od Boga i oddając te dary na służbę innym. Bardzo się cieszę, że mogę powitać was wszystkich dziś po południu, choćby na krótką chwilę, i powiedzieć każdemu z was: dziękuję za wasze życie, za waszą wiarę w Jezusa Chrystusa. My wszyscy jesteśmy przepełnieni wielkim świadectwem, jakie dajecie i jaki kontynent afrykański daje całemu światu. Mówimy: dziękujemy ci, Panie Jezu, i niech będzie pochwalone imię twoje. Niech Bóg błogosławi was wszystkich.
Na spotkaniu z pracownikami Watykanu papież z wielką pokorą, nawiązując do swojego powołania, mówił m.in., że wszystko zależy od Boga i cały oddaje się w Jego ręce.
Jak wiecie, przybyłem tu zaledwie 2 lata temu, kiedy umiłowany papież Franciszek mianował mnie prefektem dykasterii do spraw biskupów. Opuściłem wówczas diecezję Chiclayo w Peru i przyjechałem tu do pracy. Co za zmiana. A teraz, cóż mogę powiedzieć? Tylko to, co Szymon Piotr powiedział Jezusowi nad jeziorem Tyberiackim. Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham.
Tyle doniesień z Watykanu, a teraz na moment zajrzymy do Braniewa. Kardynał Marcello Sammeraro, prefekt Watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, przewodniczył wczorajszym uroczystościom beatyfikacyjnym sióstr Katarzyny, które odbyły się wczoraj na placu przy Bazylice Świętej Katarzyny właśnie w Braniewie. 15 różnych osobowości, doświadczeń i historii, które spotkały się na wspólnej drodze powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Katarzynek. Żywiołowe i ciche, odważne i nieśmiałe, pełne humoru oraz wzbudzające szacunek. Jedne przeżywały wiarę w głębi serca, inne miały dar spontanicznego dzielenia się świadectwem o Bogu. Oddane swojej pracy, szczęśliwe w swoim powołaniu, zwyczajne siostry zakonne, które w normalnych warunkach być może nie zostałyby w pełni zauważone. Jednak w 1945 roku warunki były wyjątkowe, a wojna i okrucieństwo ukazywały ludzi w prawdziwym świetle, bez masek. Tak opisane zostały przed uroczystościami siostry, które właśnie zostały beatyfikowane. Warmińskie siostry zakonne potrafiły wzbić się ponad przeciętność, pomimo walki obu totalitaryzmów, gnane w kierunku, którego nie wybrały, nie poddały się, ale próbowały iść pod prąd. chociaż poniosły śmierć, to one w tej walce odniosły zwycięstwo. Arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński, podkreślił, że warto zauważyć, że taka beatyfikacja po raz pierwszy przeprowadzona została w diecezji warmińskiej.
Oczywiście radość nasza jest wielka, dlatego że jak to wielokrotnie podkreślamy, ta beatyfikacja jest po raz pierwszy na terenie naszej archidiecezji. I ona ma właśnie tę cechę lokalności, bo taka cecha wiąże się z samą beatyfikacją. I wiemy, że są te dwa stopnie tego procesu, który potocznie nazywamy wprowadzeniem w kult czy wyniesieniem na ołtarze, że jest najpierw beatyfikacja, a później kanonizacja. One różnią się właśnie tym, że beatyfikacja ma kult lokalny, wiąże się z życiem kościoła lokalnego w mniejszym czy większym zakresie, bo może to być diecezja, może to być kraj czy region, a kanonizacja ma już wymiar ogólnokościelny. Dlatego decyzją papieża było, żeby skoro beatyfikacja ma właśnie charakter lokalny, żeby ona działa się także w tym lokalnym kościele. I skoro siostry Katarzynki nie tylko, że poniosły męczeńską śmierć u nas na naszym terenie, ale także są związane, bardzo mocno związane są z naszym regionem. Dlatego ta decyzja, aby beatyfikacja odbywała się tutaj i żeby wydobyć to, co jest właśnie cechą, tą lokalną cechą zarówno tych postaci, jak i całego wydarzenia, które doprowadza także do męczeństwa sióstr, jest czymś z jednej strony bardzo zrozumiałym, a dla nas istotnym, dlatego że możemy właśnie tu na miejscu jakby podkreślić to, co jest do wydobycia i do podkreślenia w kontekście właśnie męczeństwa sióstr Katarzynek, czyli przywołać zarówno same te wydarzenia, jak i postawę, tę chrześcijańską postawę, bo tym jest właśnie beatyfikacja, pokazać, że osoby nie tylko żyły po chrześcijańsku, ale także i ten moment męczeństwa, śmierci, że był właśnie wyrazem ich postawy życia chrześcijańskiego, bo to właśnie Kościół podkreśla, że to dzieje się właśnie w tym kontekście, w którym te rzeczy się wydarzyły.
Dla siostry Angelii Krupińskiej z zakonu sióstr Katarzynek dziś beatyfikowane siostry są postaciami wyjątkowymi, a ich postawa opowiada o zasadach, w które warto wierzyć, także współcześnie.
Sprawa najważniejsza są to męczennice komunizmu, czyli męczennice Armii Czerwonej, które zginęły tutaj na tych terenach, w Olsztynie między innymi, w Ornecie, w Widzbarku Warmińskim, w Kętrzynie, ale też w Gdańsku, w Pile i zesłane w głąb Rosji. Myśmy wprawdzie wiedziały, co się wydarzyło, co zrobili Sowieci, w jaki bohaterski sposób zginęły nasze siostry. Mimo to mówiono o tym bardzo po cichu. A słowa Jana Pawła II sprawiły, że zaczęłyśmy my jako całe zgromadzenie wyciągać na światło dzienne świadectwa, które mamy. I ogrom tych świadectw sprawił, że to było takie wow, kogo my mamy, jak niesamowite są to kobiety. Bo było dużo świadectw już napisanych po wojnie zaraz, ale też były świadectwa pisane na bieżąco. I wtedy właśnie siostry ruszyły do żyjących jeszcze świadków, prosząc o wspomnienia, o świadectwa. Wielkość tych sióstr polega na tym, że one, widząc co się dzieje, słysząc od ludzi, którzy uciekają przed Armią Czerwoną, którzy mówią o strasznych rzeczach, które się dzieją, w ogóle o strasznych takich szykanach ludzi wszystkich, ale też szczególnie osób w habitach, w sutannach, że one mimo strachu, który je ogarniał, one nie uciekły. Dlatego, że czuły obowiązek wokół tych, którymi się opiekowały, czyli ludźmi w szpitalach, dziećmi w domach dziecka, osobami starszymi lub też ludźmi w parafiach, którzy nie byli w stanie uciekać, byli zbyt przerażeni, nie mogli w tych trudnych warunkach zimy 1945 roku. I one mimo tego, wiedząc, że co się może wydarzyć, oczywiście skali nikt nie potrafił przewidzieć i to w ogóle było nie do wyobrażenia, co Armia Czerwona robiła na tych ziemiach naszych tutaj, mimo tego, że one w jakiś sposób wiedziały, co się może wydarzyć, zostały, bo miały świadomość misji swojego posłannictwa. Zresztą nawet słowa jednej z nich, moim obowiązkiem jest tu zostać, pomóc chorym i starszym dzieciom i młodzieży. Lub też inne słowa, lepiej pozwólmy się zastrzelić, niż byśmy miały dać się zhańbić. Albo kolejne, nasze chrześcijaństwo musi mieć bijące serce.
A teraz z Braniewa do Gdańska przenosimy się, drodzy Państwo. Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizuje kolejny już Dzień Dziecka w formie rejsu katamaranem imienia Macieja Płażyńskiego, który odbędzie się jutro, 2 czerwca, pod hasłem Muzyczny Katamaran. Rejs jak co roku będzie pełen wrażeń, w tym wspólnego przemarszu, rejsu z Gdańska do Sopotu i zabaw integracyjnych. Caritas włącza się też w organizację Festiwalu dla Życia, zaplanowanego w połowie czerwca. O tych wydarzeniach z Justyną Linowiecką z gdańskiej Caritas rozmawiała Anna Rębas.
Rozpoczynamy złożeniem kwiatów pod pomnikiem marszałka Płażyńskiego, który to zainicjował, tę tradycję.
Który zginął w katastrofie smoleńskiej.
W
2010 roku.
Następnie przemieścimy się z dziećmi od Bazyliki Mariackiej do wysokości mniej więcej hotelu Hilton, skąd nastąpi odpłynięcie. Katamaranie dzieci oczywiście mają zaplanowane dodatkowe atrakcje. Odbędzie się gra terenowa, będą zbierały pieczątki, jest zaplanowany owocowy poczęstunek i dodatkowo na koniec każde dziecko otrzyma pudełko szczęścia, które we współpracy z Caritas Polska zostały przygotowane dla każdego z tych dzieci.
I w Caritas Archidiecezji Gdańskiej odpowiada za konkretne projekty. Proszę powiedzieć, czym się pani zajmuje?
Tak, Justyna Linowiecka, koordynator projektów i od kwietnia również kierownik placówki, specjalistyczny dom samopomocy, Dom Dobra przy ulicy Dobrej 8 w Gdańsku.
No to powiedzmy trochę o tym Domu Dobra. Co to jest za placówka?
Dom Dobra został powołany we współpracy z miastem Gdańsk. Miasto Gdańsk finansuje ten projekt. Jest dedykowany dla dorosłych osób z niepełnosprawnością i osoby, które do nas trafiają, otrzymują skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Czyli jakby takim pierwszym kierunkiem dla tych osób jest na pewno MOPR, który wydaje skierowania. Mamy jeszcze wolne miejsca w placówce, także zapraszamy.
A jaki to jest rodzaj niepełnosprawności?
Zazwyczaj są to niepełnosprawności sprzężone.
To są osoby dorosłe, tak?
Dorosłe, tak.
Czyli w jakim wieku?
Na ten moment od 19 lat w górę, tak. Czyli naprawdę przekrój jest duży.
Po ukończeniu pełnoletności.
Tak.
Ile osób już tam jest umieszczonych?
Mamy możliwość przyjęcia około 30 osób, natomiast na ten moment zajęta jest połowa miejsc. Dysponujemy specjalistami w swojej dziedzinie. Są to instruktorzy terapii zajęciowej, którzy opiekują się na ten moment 6 podopiecznych, bo też niecodziennie niestety wszyscy, że tak powiem, docierają do nas na zajęcia. Natomiast
te osoby są przywożone, tak, na zajęcia?
Tak, zapewniamy transport uczestników. To już odbywa się jakby z wyłączeniem miasta Gdańska, także nie trzeba się ubiegać o to skierowanie, bo raz w roku można złożyć taki wniosek o dowożenie uczestników na zajęcia. Natomiast u nas jakby automatycznie, jeśli jest taka potrzeba i uczestnik zostaje do nas skierowany, odbieramy go z miejsca zamieszkania i po zajęciach odwozimy do miejsca zamieszkania.
Jak te zajęcia wyglądają? Co robicie na tych zajęciach?
Mamy w tej chwili udostępnioną pracownię arteterapii, czyli zajęcia plastyczne, zajęcia z gliną. Teraz na przykład w ramach tych zajęć tworzymy też instrumenty muzyczne z kartonu, które zostaną wykorzystane na katamaranie podczas rejsu z dziećmi. Oraz jest pracownia komputerowa i komunikacji społecznej, gdzie staramy się uczulać naszych podopiecznych na wszelkie niebezpieczeństwa czyhające w internecie. Wspomagamy ich w używaniu aplikacji mobilnych, też tych najbardziej takich ułatwiających życie, czyli zakładanie profilu zaufanego, korzystanie z IKP, czyli dostęp do recepty, dokumentacji medycznej. Zapewniamy im też zajęcia kulinarne, z gotowania. Dzisiaj akurat na przykład będą robili naleśniki.
A jak to się stało, że zdecydowała się pani wziąć udział też w organizacji Festiwalu dla Życia?
W zeszłym roku brałam udział od strony, że tak powiem, uczestnika tego festiwalu. Na tyle mnie zafascynowało to wydarzenie i ujęła mnie organizacja doskonała, że stwierdziłam, że chciałabym w przyszłym roku stanąć po tej drugiej stronie i móc organizacyjnie wesprzeć też to wydarzenie. Tym bardziej, że jest to wydarzenie, w którym w zeszłym roku wzięło udział około 40 tysięcy ludzi, więc jest to już impreza masowa i każda para rąk tak naprawdę się przyda.
To jest wydarzenie, które rozpoczyna się 13 czerwca, jeżeli
tak.
chodzi o Festiwal dla Życia, a Marsz
tak.
dla Życia?
Marsz dla Życia odbędzie się 15 czerwca.
Czym jest ten festiwal?
Przygotowaliśmy 6 koncertów. Będą poszczególne strefy ewangelizacji, modlitwy, specjalistów, wspólnot, małżeństw, strefa dla dzieci, strefa dla młodzieży, strefa gastronomiczna. Także naprawdę bardzo wiele atrakcji, myślę, że dla osób w każdym wieku.
Podsumujmy w takim razie. Pierwsze dwa dni to czas ewangelizacji przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Poza tym w Kaplicy Królewskiej będzie wieczysta adoracja, spowiedź i czas cichej modlitwy. Dokładnie. W niedzielę skąd ten marsz wyrusza dokładnie?
Spod Bazyliki Mariackiej. O godzinie 15 rozpoczniemy koronką do Miłosierdzia Bożego i następnie przejdziemy do Placu Zebrań Ludowych, gdzie czekają kolejne atrakcje.
Wczoraj odbył się Dzień Skupienia dla pracowników i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Odbyła się piesza pielgrzymka z Gdańska Oliwy do Żukowa. To jest czas takiego skupienia, odpoczynku. Pani brała udział?
Tak, brałam udział. Myślę, że jest to potrzebne, szczególnie w takiej pracy z ludźmi, która jest
wyczerpująca,
wypalająca też zawodowo i potrzebujemy takiego czasu na zastanowienie, na zatrzymanie się w tym wszystkim, zastanowienie, co nam tak to naprawdę daje i co my możemy dać drugiemu człowiekowi od siebie w tej pracy.
9. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Paternoster Strzepcz 2025 potrwa jeszcze w dniu dzisiejszym. Od wczoraj miasteczko stało się muzycznym sercem Polski. To wyjątkowe, dwudniowe wydarzenie poświęcone muzyce churalnej i sakrum przyciąga zespoły z całego kraju. A jest o co powalczyć. Wczoraj w kościele świętej Marii Magdaleny odbył się konkurs chórów, w którym wzięło udział 16 zespołów, m.in. z Krakowa, Lublina i Gdańska. Kto otrzyma w tym roku Grand Prix festiwalu i kto jako dyrygent otrzyma nagrodę specjalną – wycieczkę do Włoch? Sprawdzimy. Dziś festiwal przeniósł się do kościołów w pomorskich miejscowościach, m.in. Żukowie, Gowidlinie i Gdańsku, gdzie odbywają się koncerty towarzyszące. Wake Up Gdańsk 2 to rekolekcje ewangelizacyjne z ojcem Johnem Baszoborą z Ugandy, które odbędą się u nas w połowie lipca. Dlaczego warto wcześniej zarezerwować sobie 3 dni, by umocnić się duchowo na tym wydarzeniu? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z kapucynem, bratem Grzegorzem Marszałkowskim.
Obudził się Gdańsk po zeszłorocznej edycji Wake Up?
Oczywiście, że się obudził. Myślę, że 2100 osób, a myślę, że na ostatnim mszy świętej to było pod 3000 osób w niedzielę, kończąca Eucharystia te rekolekcje. Myślę, że się obudził i mam nadzieję, że w tym roku, w czasie tej edycji drugiej, będzie jeszcze więcej osób.
No właśnie, jak to będzie wyglądało w tym roku?
W tym roku będzie bardzo podobnie jak w zeszłym. Piątek zaczynamy, 11 lipca, 12, 13 lipca w hali Oliwii. Liczymy na większą jeszcze frekwencję i większą grupę ludzi. Wierzymy, że to spotkanie zeszłoroczne jakby było takim dobrym początkiem i ludzie jakby nabrali też apetytu i pragnienia takiego spotkania, takiej jedności, takiej modlitwy, bo rzeczywiście to były wyjątkowe rekolekcje.
Dla kogo to są spotkania?
Każdy może coś wynieść dla siebie, począwszy od młodzieży, aż do osób starszych. Myślę, że to jest przeżycie odnowy wiary. Myślę, że to jest doświadczenie jedności na modlitwie i też słuchanie Słowa Bożego i te nabożeństwa wieczorne, kiedy też kapłani idą, nakładają ręce, jest modlitwa o uzdrowienie. To wyjątkowe przeżycie jest dla każdego. Tematem jest nadzieja. Nadzieja zawieść nie może. Temat podsunięty przez papieża Franciszka, kontynuowany przez obecnego papieża. Rok jubileuszowy, wyjątkowe łaski, błogosławieństwo i nadzieja, że Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw i to, o co prosimy, staje się.
Można powiedzieć, że to taki pierwszy krok do zmiany życia.
Myślę, że dla wielu osób zeszłoroczne rekolekcje i tegoroczne rekolekcje mogą być takim momentem zwrotnym, takim przemiany, doświadczenia żywego Boga, który nie jest figurką jakąś taką nieruchomą, do której się modlimy, ale jest osobą żywą, prawdziwą, która przychodzi, dotyka i przemienia mnie, moje spojrzenie, mój sposób myślenia, nawet sposób mówienia, sposób też oceniania, czy właśnie myślenia, czy też zaczynam kochać Eucharystię, Słowo Boże, Pismo Święte, moich braci ze wspólnoty. Przeżywam też miłość krzyża. Doświadczam, że to, co trudne, przynosi owoce. Myślę, że tak, to wszystko będzie na tych rekolekcjach. Zapraszamy.
Dlaczego warto przyjść?
Bo ten kapłan, który przyjeżdża, jest wyjątkowy z Ugandy. Znamy się kilkanaście lat. Ja na każdych rekolekcjach wynoszę coś wyjątkowego i z chęcią spotkam się z ojcem Johnem i z chęcią chcę go posłuchać i uważam, że Pan Bóg przez niego działa, jest wyjątkowym kapłanem, który ma wiele charyzmatów i talentów. Pan Bóg, myślę, że posługuje się właśnie nim i Pan Bóg daje nam takiego proroka. Oczywiście to, co się działo i też na stadionie, Jezus na stadionie w Warszawie jeszcze jakiś czas temu i to, co dzieje się co roku na tych rekolekcjach, jest czymś wyjątkowym, doświadczeniem takim charyzmatycznym, spotkaniem z Jezusem zmartwychwstałym, który właśnie nas prowadzi, który nam błogosławi i który odnawia nas duchowo. Nasza ojczyzna potrzebuje takiej duchowej odnowy w tych wszystkich kłopotach, które przeżywamy i lękach, niepokojach. Potrzebujemy pokoju. Zresztą papież Leon XIV dużo mówi o pokoju. Myślę, że można otrzymać dar pokoju na tych rekolekcjach. Zapraszam, Wake Up Gdańsk, edycja druga.
I na koniec ciekawostka wprost z Francji. Okazuje się, że właśnie we Francji młodzi chcą studiować teologię. To kolejny znak duchowego odrodzenia w tym kraju. Duchowe odrodzenie we Francji przejawia się na różne sposoby. Przede wszystkim w gwałtownym wzroście liczby ludzi, zwłaszcza młodych, którzy proszą o chrzest. W ciągu ostatnich 3 lat kilkukrotnie wzrosła też liczba Francuzów, którzy przyjeżdżają do klasztorów na zamknięte rekolekcje. Wzmożone zainteresowanie teologią to przejaw coraz wyraźniejszego poszukiwania sensu, które przenika francuskie społeczeństwo. Mamy wielu studentów, którzy zastanawiają się nad sensem życia, mówi Isabelle Moulin, wykładowca na Wydziale Teologii Katolickiej w Strasburgu. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do włączenia się w apel i wezwanie papieża Leona XIV, który przypomniał postać błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i zachęcał Polaków do troski o Kościół i ojczyznę. Życzymy tego Państwu razem z realizatorem tej audycji, Maciejem Bogusławskim. Do usłyszenia za tydzień, Andrzej Urbański.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.